Przedstawiam gości naszego programu. Joanna Natalia Ślusarczyk, przepraszam najmocniej, zapomniałbym o Natalii.
Dobry wieczór.
A ona jest podobno bardzo ważna.
Bardzo ważna, oczywiście.
Przepraszam cię, Natalio. No, a Joannę przedstawiłem, w związku z czym państwo wiedzą. Natalia Ślusarczyk, Michał Pejkart i Waldemar Gołębski. Witajcie serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykam się z okazji tego, że wystąpicie jutro w klubie Dali w ramach sobotnich spotkań Dali Saturday's Jazz Nights. Natomiast no, chciałbym skorzystać z okazji, ponieważ autorem tego projektu jest Waldemar, chciałbym skorzystać z okazji i Wadku, gdybyś przybliżył słuchaczom swoją osobowość muzyczną, a właściwie przygodę muzyczną. Bo tak, skończyłeś akademię, tak?
Akademię życia, tak.
Życia, akademię muzyczną, nie. Plastyczną,
tylko tą pierwszą.
Też nie. Tylko pierwszy stopień.
Pierwszy stopień Akademii Życia, no właściwie trzeci stopień, muszę powiedzieć już.
Tak? Czyli konkretnie gdzie to było?
No wszędzie, że tak powiem. Nie, śmieję się, bo ja jestem, że tak powiem, jedynym tutaj odszczepieńcem, jeśli chodzi o ten skład i nie skończyłem żadnego wykształcenia muzycznego.
Ale to ciekawe, bo grasz na instrumentach dęty, i to nie często się zdarza, żeby właśnie ludzie grający na dętych instrumentach nie dotknęli tej edukacji.
No ja, mój pierwszy instrument to jest jednak fortepian. To jest, wydaje mi się, podstawa dla każdego muzyka. Ja też zaczynałem od fortepianu. I później jakoś, słuchając Adama Kawończyka między innymi, jakoś doznałem olśnienia i stwierdziłem, że ja będę grać jednak na trąbce od tej pory i tak mi zostało,
co
później przeszło w elektronikę.
A właśnie zainteresowanie elektroniczne, kiedy to nastąpiło, w jakim momencie?
To jest bardzo, bardzo prosta sprawa.
Kto się zaszczepił w to?
Mój ojciec jest elektronikiem. On zawsze,
wszystko jasne.
Zawsze w domu było pełno tych szpajów wszystkich elektronicznych i to jakby trochę się tym zaraziłem, a później komputerami, no i to co robię teraz, trochę jest takim połączeniem po prostu tych moich zainteresowań. Jakby zrozumiałem, że to najbardziej mnie kręci w muzyce, jakby właśnie połączenie tych wszystkich rzeczy naraz. No i lubię tą elektronikę po prostu, lubię stare brzmienia, także analogowe, nie tylko w muzyce jazzowej, bardzo często właśnie jakoś się odwołuję do tego. No ale tak jakoś zostało, mając 18 lat, zobaczyłem pierwszy instrument EVI w telewizji, to był właśnie model z roku 80 któregoś, zresztą posiadam i grałem na takim zabytkowym modelu z 87 roku. No ja powiedziałem sobie wtedy, że muszę sobie to kupić. No i jakoś kupiłem sobie właśnie 20 parę lat później. No i tak jakoś się borykam z tym i staram się zrobić z tego mój pierwszy instrument, pierwszy i jedyny, a nie dodatkowy.
Może przybliżyłbyś nazwę tego instrumentu, znaczy w ogóle charakter tego instrumentu, bo sądzę, że nie wszyscy słuchacze znają ten instrument.
To powstało w latach 80. Niejaki Neil Steiner w Stanach wymyślił sobie, że zrobi odpowiednik, coś, co zbliży muzyków akustycznych do elektroniki. Wymyślił właściwie jeden instrument z dwoma kontrolerami dla trębaczy i dla saksofonistów. Jeden się nazywał EVI, czyli Electronic Valve Instrument, czyli tłokowy, prawda, dla trębaczy. I ten drugi się nazywał EWI, który jest bardzo popularny dzięki Michaelowi Breckerowi między innymi, czyli Electronic Wind Instrument. To były dwa kontrolery, jeden trąbkowy, drugi saksofonowy. Okazało się, że po tym pierwszym modelu nikt nie chce tych trąbkowych kupować, bo jest zbyt ekstrawagancki, nikt nie wiedział, co się z tym robi. Szkoda. No i ten drugi model przetrwał do dzisiaj, tylko że taki gość jak ja, który gra na trąbce, jest w stanie też używać tego instrumentu, stosując palcowanie właśnie brasowe, czyli trąbkowe. No i to już jest czwarta generacja tych instrumentów. Właściwie w tym roku powstał model piąty, ale nie cieszy się zainteresowaniem z różnych powodów, nie ma sensu o tym mówić. No i właśnie jakoś tak, ja mówię, no marzenia się spełniają, ja próbuję realizować swoje marzenia młodzieńcze jakieś grając na czymś tak właśnie dziwnym i mało popularnym.
Powiedziałeś, że nie masz wykształcenia muzycznego, że zacząłeś od fortepianu, ale polegało to na tym, że brałeś lekcje prywatne? Czy chodziłeś gdzieś do jakiejś szkoły, grając na fortepianie?
W czasach, kiedy ja zaczynałem, no to właściwie, jeśli ktoś nie był jakby w tym kieracie muzycznym, prawda, w szkole muzycznej, co ja stanowczo zaprotestowałem, kiedy rodzice chcieli mnie wysłać do szkoły muzycznej, no to kiedy jakoś, kiedy zaczynałem się tą muzyką bawić, no to wszyscy zaczynaliśmy w domach kultury, prawda? Tych domów kultury zwiedziliśmy masę, w moim przypadku chyba wszystkie, jakie są w Krakowie. I tak się to odbywało.
Byłeś takim inspektorem.
Na zasadzie, tak, no ale słuchaliśmy tej muzyki, staraliśmy się grać podobnie. No czym był jazz w latach, prawda, 50., kiedy wybuch w Polsce po śmierci Stalina, prawda, czasy komedy i tak dalej, to nic, nie było nic innego. Ludzie, którzy byli z różnych profesji, bądź to muzycy klasyczni, bądź to muzycy jacyś tam, albo w ogóle nie muzycy, nagle chcieli grać jazz. Co robili? Słuchali tych płyt, słuchali do upadłego i starali się grać podobnie. No ja postępowałem zawsze tak samo. I tyle. No i właśnie tak wygląda edukacja. No ja twierdzę, że w przypadku muzyki jazzowej oczywiście fajnie mieć edukację klasyczną, ale ja tak mówię trochę przewrotnie, że taka edukacja nie przeszkadza w uprawianiu muzyki jazzowej, bo równie dobrze nie przeszkadza, jak może pomóc, a może nie pomóc. Więc muzycy jazzowi wiedzą, o czym mówię dokładnie. Że ta muzyka posługuje się trochę innym językiem tak naprawdę i specyficznym własnym językiem do tego stopnia, że jest to język nawet porozumiewania się. Ja miałem takie przykłady, kiedy grając z czarnymi muzykami, grając solo, cytując jakieś tam frazy Coltrane'a, słyszę nagle pianista gra akompaniament z tejże samej płyty i się patrzy na mnie i się uśmiecha. No i to jest właśnie to jest język po prostu. Uniwersalny język muzyczny, więc wydaje mi się, że jeśli kogoś urażę, przepraszam, ale najlepsza szkoła jazzowa nie jest w stanie przygotować nikogo do tego, żeby być muzykiem jazzowym, natomiast może mu pomóc, jeśli sam tego chce by.
Żeby poprzeć ten twój wywiad, tą twoją wypowiedź, bo być może ona przez kogoś może być opacznie zrozumiała, a propos tego, czy szkoła pomaga w graniu jazzu, czy nie, to taki przykład z autopsji, anegdota właściwie swego rodzaju, dotycząca naszego, no niestety świętej pamięci nieżyjącego już trębacza Jana Kudyka. Kiedy zaczynałem z nim grać w zespole Jazz Band Ball, on ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie i cały dylemat jego wtedy, i to był rzeczywiście ogromny problem, polegał na tym, czy zmienić zadęcie trąbki. To znaczy on miał świadomość tego, że mając to zadęcie ustawione w szkole, chcąc grać jazz, musi je diametralnie zmienić, ale miał te obawy, że a nuż nie będzie grał potem jazzu, będzie mu bardzo trudno potem wrócić do tego zadęcia wyuczonego w szkole. Także nie ma tutaj nic właściwie ironicznego, bo są to fakty, które decydują, no i są dylematami zresztą tak znakomitych muzyków jak Jan Kudyk. Ale ucząc się samemu, również opanowałeś no, całą teorię muzyki i zapis, bo aranżujesz utwory. Potrafisz to robić, czyli musiałeś to sam w tym sobie dłubać i opanować.
To jest konsekwencja. Jeszcze na poparcie tej poprzedniej swojej tezy, tylko powiem, że muzycy, którzy się pojawiają na topowych listach przebojów, prawda, przepraszam, przy notowaniach jazzowych, nie mówię o sobie oczywiście, tylko mówię o tych najlepszych naszych kolegach, to są muzycy często bez wykształcenia muzycznego zupełnie. I to jest najlepszy dowód, że nie trzeba mieć wykształcenia, żeby być muzykiem, a z drugiej strony na równi z nimi są ludzie tacy właśnie jak Leszek Możdżer, którego słuchaliśmy, który ma znakomite wykształcenie. Natomiast jeśli chodzi o moją edukację dalej, no cóż, no po prostu naturalną konsekwencją tego rozwoju, ja chciałem się rozwijać, no cóż, kupiłem sobie książkę Do harmonii, prawda, pana Wesołowskiego i przeczytałem ją 35 razy.
I wystarczyło.
I wyrobiłem sobie własne zdanie na ten temat. No i tak to wyglądało. No, oczywiście, że w przypadku instrumentu dętego no, trzeba z kimś porozmawiać. Nie można się nauczyć grać na trąbce samemu, tak mi się wydaje. To jest szalenie trudne i można popełnić wiele błędów. Więc ja oczywiście jeździłem na w różne warsztaty. No, takim jednym z moich mistrzów był świętej pamięci Henryk Majewski, no, który też powiedział mi parę bardzo mądrych słów żołnierskich, twardych i konkretnych i to pamiętam do dzisiaj. No i tak ta edukacja wygląda, myślę, u większości jazzmenów, no bo nie ma innej drogi.
No to jak twierdzą jazzmeni, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to jest najlepsza szkoła. Znaczy istnieją oczywiście wspaniałe szkoły, takie jak w Berkeley, czy też chociażby w Gracu tutaj w Europie, ale niemniej jednak muzycy jazzowi, ci najwybitniejsi, załatwiali sobie lekcje u swoich mistrzów. I to, jak twierdzą, była dla nich najlepsza szkoła grania jazzu.
Granie z lepszymi od siebie. to jest najlepsza szkoła po prostu.
Dobrze, posłuchajmy w takim razie fragmentu twojej muzyki, może dwa słowa na temat tego utworu.
No to jest też część takiego naszego wspólnego projektu właśnie z moimi kolegami, który tam gdzieś próbowaliśmy promować też za granicą, czyli Coltrane Comeda, pokazanie dwóch różnych światów, dwóch różnych emocji, które powstawały w tym samym czasie, ośrodków energetycznych, można powiedzieć w cudzysłowie. No i to jest akurat taka próba pokazania muzyki Krzysztofa Comedy, Dwójka Rzymska w naszym wykonaniu. To nie chodzi o to, żeby się zbliżyć do oryginału dźwiękami czy aranżacją, tylko staraliśmy się jednak zbliżyć w sensie jakimś tak energetyczno-emocjonalnym.
Mówisz czyli muzyków, którzy tutaj wzięli udział w tym nagraniu?
Tak. Nightline Jazz, czyli no właśnie oprócz mnie Tomek Kobiela, taki serdeczny przyjaciel, z którym gramy naprawdę już prawie 30 lat razem. To jest niesamowite ucho po prostu. To jest facet, który słyszy jak mucha bzyczy, to on wie w jakiej tonacji. To jest Michał Pejker, perkusista, z którym ja szczerze mówiąc mówię to zawsze, nie chcę grać z nikim innym, bo to jest facet, który po prostu dokładnie wie o co chodzi.
Który jest gościem naszego programu i jeszcze nie miał właśnie, szans się odezwać, ale obiecuję ci, że będziesz miał jeszcze szansę.
No i Michał Rapka, no, znakomity kontrabasista, który jakby zamyka ten kwartet, no i jakoś dobrze nam ze sobą, w sensie towarzyskim i muzycznym i chcemy to dalej po prostu jakoś popychać.
Joanna i Michał nie mieli szans jeszcze odezwać się. Takie opowieści są. Nic nie mówisz. W związku z czym zacznijmy teraz, Jaś, od ciebie. Powiedz mi, którą ulicą idąc wpadłaś na Waldka?
O, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że to było gdzieś niedaleko tego miejsca.
O.
Tak naprawdę. I prawdopodobnie spotkaliśmy się gdzieś w okolicach Wrocławskiej Dali, czyli tak jak jutrzejsze miejsce na to wskazuje, dokładnie przy okazji jakiegoś tam pierwszego projektu ponad, myślę, 4 lata temu.
Mhm.
Nawet więcej chyba, 5 już.
Ale powiedziałaś przy okazji pierwszego projektu, znaczy, że już projekt mieliście, tak?
Tak, ponieważ Waldek zaprosił mnie do jakiegoś, chyba to było kolędowe śpiewanie. Tak mi się wydaje, że to było pierwsze, co razem robiliśmy.
Czyli to nie było na ulicy, tylko to było w kościele.
U naszego kolegi.
U naszego kolegi.
Dobrego przyjaciela Janka Purki.
Zresztą Jana Purki. Tak.
I
od tego wszystko się zaczęło.
Zaczęliście sobie kolędować. Jak on usłyszał twoje kolędowanie, powiedział, no nie, kochana, jazz jednak będziesz śpiewać.
No, coś w tym stylu. Chociaż wcześniej jeszcze się spotkaliśmy, prawda, u Romka. Prawda? U Romka Michalika gdzieś tam mieliśmy okazję zagrać, Waldek mi towarzyszył.
Słuchajcie, ja tylko powiem, że Joanna jest jednak laureatką spotkań wokalistów jazzowych w Zamościu. To nie jest tak, że ona se śpiewa, prawda?
Na ulicy.
Przewrocław.
Chociaż też zdarza się.
I tylko kolędy.
Skąd się wziął ten pomysł jakiejś tam wspólnej pracy, no ale już się nie odzywał.
Nie odzywaj się, Waldek, odzywaj się uzupełnij tutaj, a poza tym postój to, co tutaj Joanna, Natalia próbuje ubarwiać. Powiedz mi, Joanna, Natalio, czy również współpracowałaś z Romkiem Michalikiem w tych jego słynnych, pięknych zespołach, wspaniałych Gospel Spirituals?
Tak, oczywiście miałam okazję śpiewać przez bodajże ponad 2 lata w The Widows Revival Singers.
No, to zacny zespół. Bardzo żałuję, że już podobno nie istnieje.
Oczywiście, już podobno z tego, co mi wiadomo, również teraz w tym momencie nie istnieje. Natomiast faktycznie, jak jeszcze miałam okazję w nim uczestniczyć, to bardzo byłam z tego jakby powodu dumna.
No ja nie ukryłam, że przemiło wspominamy nasze wspólne wyjazdy na festiwal do Osieku. Tam były przepiękne właśnie festiwale muzyki Gospel Spirituals. Dobrze, Jan, no i tak zaczęła się wasza współpraca i tak powstały wasze wspólne projekty, które właśnie teraz, Waldku, Joanna bierze udział w którym z tych projektów, bo podczas jutrzejszego koncertu postanowiłeś połączyć 3 właściwie. Z jednej strony kwadrofonie, z drugiej strony Nightline Jazz i trzecie to Joanna Natalia Ślusarczyk.
No to jest takie zderzenie właściwie dwóch światów, zderzenie właśnie klasyki z jazzem. To nie jest żaden oryginalny pomysł. Wielu ludzi to już grało i stosowało. Myśmy chcieli spróbować, jak to wygląda, mając wspaniałe koleżanki z kwartetu smyczkowego Quattrofonia. No nie ma niestety Dominiki Adamek dzisiaj z nami, to jest szefowa jakby. To jest kwartet, który też między innymi współpracował z telewizją, istnieje już wiele lat, członkiniami, można powiedzieć, kwartetu.
No nie tylko członkiniami.
No właśnie, jutro zagra z nami też mężczyzna na wiolonczeli, zaraz może skład wymienimy. W każdym razie ten kwartet, to są osoby już dawno po akademiach muzycznych, pedagodzy właściwie. No śmieję się, właściwie wszyscy się zajmują pracą pedagogiczną w tym całym projekcie wieloosobowym, jutrzejszym, oprócz mnie. I, no i tak właśnie wymyśliliśmy sobie, że spróbujemy sobie połączyć kwartet smyczkowy z kombem jazzowym, no zobaczymy, co się stanie. No a Joanna jest niejako osobą, która wiąże te dwa światy, prawda? Jako osoba związana bardzo mocno z muzyką klasyczną jednak, zawodowo, nie wiem, czy chcesz o tym powiedzieć?
Opowiedz,
wypadałoby.
Tak.
No tak, dla mnie to jest idealna sytuacja, bo ja nigdy się nie mogłam zdecydować, czy tylko klasyka, czy tylko rozrywka, czy coś, czy tylko jazz. I tak naprawdę poszłam w stronę klasyczną, ale zawsze drugim torem gdzieś obok ten jazz się przewijał. I faktycznie mam wykształcenie stricte klasyczne, bo jestem po Akademii Muzycznej w Krakowie. Teraz nawet mam jeszcze, uzupełniam studia w Katowicach. Natomiast, tak jak mówię, cały czas równoległym torem, gdzie tylkokolwiek miałam czas i jakąkolwiek okazję, to działałam wokalnie w rozrywce. Natomiast na co dzień działam jako dyrygent. Jestem po dyrygenturze symfonicznej i działam z orkiestrami i tam też również się przyznam, że przy każdej najbliższej okazji zawsze przemycam muzykę rozrywkową. Zapraszam właśnie panów tutaj z Nightline Jazz i tworząc własne aranżacje gramy takie projekty orkiestrowe, orkiestra symfoniczna z sekcją jazzową.
No,
co mi bardzo się tutaj jakby podoba, że wreszcie znalazłam no taki moment, w którym mogę połączyć te dwie rzeczy. Także jutrzejszy projekt to jest taka wersja mini.
Ale jeśli chodzi o szkołę muzyczną, to dyrygowanie, czy również śpiew klasyczny?
Tylko i wyłącznie dyrygowanie. Ja jestem również po teorii muzyki, także tutaj stricte klasycznie. Natomiast śpiew zawsze był obok, gdzieś prywatnie, gdzieś się szkoliłam, tu gdzieś jeździłam. I to nigdy nie było związane z żadną uczelnią.
Czyli nie miałaś tych dylematów, czy zmieniać emisję głosu, czy nie zmieniać emisji głosu?
No nie, na szczęście.
I Michał nie miał szans się jeszcze odezwać. Michał, no masz 20 minut spokojnie. Wykształcony muzyk, no można powiedzieć, pełną twarzą.
Tak, bardzo dziękuję. No, jestem wykształconym klasycznie muzykiem, a natomiast jazzmenem, jestem domorosłym, a moje koleje i zainteresowania jazzowe są jednakie z Waldkowymi, też dochodziłem do pewnych wniosków sam, korzystając z doświadczenia muzyków, a spotkałem ich w życiu wielu bardzo otwartych, serdecznych i dzielących się ze mną wiedzą. Także nie zamieniłbym tego zawodu na żaden inny. Bardzo sobie chwalę i tą atmosferę i to właśnie, że można uczyć się całe życie. Ponieważ dorastam i mam nadzieję, że kiedyś osiągnę taki poziom, że nie będę niezadowolony z siebie.
Wtedy się zanudzisz, bo co będziesz robił? Tak ty cały czas dążysz do tego celu, dążysz do tej doskonałości. Osiągniesz tą doskonałość i co?
No właśnie.
Siadasz i normalnie
to jest lipa, faktycznie.
Stres wtedy.
Dlatego
co
staram się
z tym zrobić?
Staram się nie skupiać na sobie, tylko towarzyszyć przyjaciołom. A mam przyjemność właśnie grać z fajnymi muzykami, w związku z tym słuchając ich i nie przeszkadzając, mogąc dorzucić coś od siebie, jestem bardzo szczęśliwy.
Ale
to daje dużą frajdę.
Ja bym chciał jednak, żebyś mimo wszystko coś tam o sobie powiedział. Dzisiaj jesteś wykształconym muzykiem i jaki to był ten instrument twój podstawowy, którym zamęczano cię w szkole?
A zamęczano mnie przez krótki czas, bo tylko przez pierwszych 6 lat nauki w szkole podstawowej muzycznej fortepianem. Znaczy może nie zamęczano, lubiłem to, ale w którymś momencie zaczęło mi przeszkadzać, że muszę temu poświęcać tak dużo czasu, a przecież były różne inne bardzo fajne rzeczy, zainteresowania, tak, którymi mogłem się zająć. Lubiłem grać w piłę, a potem zaraz polubiłem bardzo grać na perkusji. Poznałem mentora, wybitnego dla mnie człowieka i no, znamienitą postać, pana Leona Olejniczaka, który był moim nauczycielem i w podstawówce, i w liceum, zawdzięczam mu bardzo wiele, przyjaźnimy się do tej pory, uwielbiam go, uwielbiam jego podejście do muzyków, do dzieci, jest kapitalnym człowiekiem, cieszę się, że mogę o tym powiedzieć publicznie, i on zaraził mnie tym, że pasją byłem zarażony już wcześniej, natomiast zaraził mnie podejściem, otwartością, tym, że można korzystać z doświadczenia innych, tym, że można fajnie współpracować z innymi, dając siebie jak najwięcej, i to jest super. Potem byłem jeszcze studentem Krakowskiej Akademii Muzycznej, troszkę dłużej niż przeciętny student, bo 6 lat. Skorzystałem z możliwości.
No, czyli prawo, tak, tych wszystkich dziekańskich, nie, no
to skorzystałem z możliwości, znaczy, rocznego urlopu dziekańskiego.
Że dogłębnie zastanowiłeś się z tą uczelnią. I tam na perkusji?
Tak, na perkusji wszystkich instrumentów perkusyjnych. Marimba, wibrafon, idiofony, membranofony. Poznałem całą gamę tych instrumentów. Zresztą miałem też przyjemność grywać w krakowskiej operze, w filharmonii, w orkiestrach akademickich. I teraz dzięki przyjaźni Asi również w jej orkiestrze.
No więc właśnie, bo od wielu lat jesteś związany tutaj z przyjaciółmi, którzy są gośćmi naszego programu, ale powiedzmy, czy zdarzało ci się też na forum jazzu jakieś przygody, jakieś spotkania z innymi muzykami, jakieś koncerty, czy występy, czy nie wiem, przypadkowe spotkania? Poza jam session, chociaż na jam session też zdarzają się jakieś takie wyjątkowe sytuacje.
Wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi, bo każde spotkanie, każdy koncert jest
Chodzi mi o to właśnie, czy jest jakiś koncert, który grałeś z innymi muzykami, nie z Nightline czy Quadrofonią, czy utkwił ci tak w pamięci, że jest czymś znaczącym w twojej przygodzie muzycznej, w twojej zabawie muzycznej?
Fantastyczne były te pierwsze koncerty z muzykami, z którymi się wychowywałem, z Jarkiem Gaworem, z Grzesiem Pieczką. To były takie przygody, raczkowaliśmy na tym podwórku wspólnie. Miałem potem przyjemność grać z wieloma muzykami, z Łukaszem Adamczykiem. Tworzyliśmy sekcję, z którą podróżowaliśmy po świecie, towarzysząc uczniom, wokalistką szkoły pana Motyki. Szereg imprez, żadnej nie chciałbym przegapić. Miałem też przyjemność, może powiem o tych niedawnych dziejach, z panem Leszkiem Żądło, odbyć krótką trasę z Rysiem Styłą. Też niezmiernie dla mnie wybitną postacią, niezmiernie dobrym muzykiem i świetnym człowiekiem. A teraz cieszę się tym, że mam tych projektów całą masę. Bardzo często występuję incydentalnie, będąc zapraszanym do różnych projektów, i to też sprawia mi wielką przyjemność.
No bo to jest...
Poszerza horyzonty. Mnóstwo było takich koncertów, o których nie chciałbym zapomnieć, nie chciałbym nikogo urazić. Mam wielu przyjaciół wśród muzyków, takich, z którymi nie tylko grywam, ale też spotykam się poza sceną.